Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Annę Ressler, psychoterapeutkę zajmującą się głównie sprawami rodziny. Dzień dobry pani Aniu.
Dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak wyobrażają sobie dzieci świat za 100 lat, o czym marzą, jak ten świat miałby się zmienić i jak miałby wyglądać. Co roku Nowa Era publikuje wyniki ogólnopolskiej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół podstawowych. Dzieci odpowiadały w niej na pytania o największe wyzwania dla ludzkości, jakie wynalazki będą przełomowe dla naszego dalszego losu, czy okres pandemii wpłynął na ich postrzeganie przyszłości. Bardzo ciekawe pytania i myślę, że też bardzo ciekawe wyniki tej ankiety, ale zanim o tym, chciałabym zapytać, czy rzeczywiście, tak jak mówią psychoterapeuci, psycholodzy, że gabinety lekarskie, psychoterapeutyczne, psychologiczne pękają w szwach.
No niestety tak jest, że właśnie w okresie pandemii zwiększyła się ilość dzieci, młodzieży i też rodzin potrzebujących pomocy. Faktycznie zgłaszają się dzieci głównie z lękiem, z depresją, z takim wycofaniem z obowiązku szkolnego i też rodzice, którzy są bezradni wobec często stanu psychicznego czy w ogóle zachowań dzieci, więc faktycznie tutaj ilość osób potrzebujących właśnie, szczególnie w tym wieku młodocianym, zwiększyła się. No myślę, że wynika to z tego, że była znacząca zmiana w funkcjonowaniu takim społecznym, prawda, szkolnym, tak emocjonalnym młodych ludzi i wielu z nich bardzo dotkliwie przeżyło takie osamotnienie, tą izolację. W różny sposób dzieci się adaptowały do tego czasu nauki też w domu. No ale też powiem tak może ku optymizmowi, że też wśród tych pacjentów zgłaszających się z problemami zjawiła się też taka grupa osób, które właściwie odpoczęły od szkoły. Były to szczególnie te dzieci, które w szkole doświadczały jakiegoś rodzaju przemocy emocjonalnej, a nawet czasami fizycznej. Były to też dzieci, które w szkole miały wysoki poziom stresu, a nawet czasami taką tak zwaną fobię szkolną. I to są z kolei takie osoby, które mówią, że no nie bardzo chciałyby wracać już stacjonarnie do szkoły, co też jest poniekąd smutne, a nawet może przerażające, że one w tym odizolowaniu i osamotnieniu w tych warunkach domowych znalazły możliwość na taką rehabilitację, na dojście do takiej równowagi psychicznej, na uzyskanie komfortu i poczucie bezpieczeństwa, więc powiem, że bardzo różnie to bywa, no aczkolwiek dominują te pierwsze zgłoszenia, o których mówiłam, właśnie związane z lękiem i z depresją.
No tak, teraz dzieci wróciły do szkoły, wprawdzie na krótko, bo już za chwilę wakacje i znowu przerwa w nauce i już sygnalizują nauczyciele i psycholodzy, że to jest znowu stres dla tych dzieci i dla młodzieży, stres powrotu do szkoły. Tak jak pani powiedziała wcześniej, być może to zacisze domowe dla tych dzieci nadwrażliwych było jakimś dobrodziejstwem i znowu będą musiały sobie poradzić z sytuacją ekstremalną, zwłaszcza, że ona będzie na chwilę. A z drugiej strony, tak przyszło mi do głowy, być może szkoła też powinna dokonać pewnej rewolucji, takiej jaka dokonuje się na rynku pracy, czyli nie ma już powrotu, właściwie tak mówią pracodawcy, do takiego 8-godzinnego dnia, tylko będzie to praca mieszana, praca trochę online, trochę w domu. Jak z punktu widzenia psychologa, psychoterapeuty oceniałaby pani taką sytuację?
No niewątpliwie myślę, że tutaj i my dorośli, i też fachowcy z zakresu psychologii dziecięcej, ale też same dzieci, no, odczuwają konieczność zmiany w systemie edukacji. Część z nich wskazuje, że faktycznie są przedmioty, że są takie momenty, w których nie jest wymagana obecność taka stacjonarna. Też mówią o tym, że taka nauka w domu, oczywiście może nie w 100%, ale częściowa, dawałaby możliwość chociażby uniknięcia częstych takich długich podróży do szkoły, bo dzieci bardzo zgłaszały jako taki pozytywny aspekt uczenia się w domu. Przede wszystkim to, że mogą trochę dłużej pospać, przede wszystkim to, że nie tracą takiej energii i czasu na dojazdy, że jest mniej nerwowo o poranku w domu, że po prostu mogą bardziej niezależnie też tą naukę rozplanować. Natomiast z takim nauczaniem łączonym z moich doświadczeń w gabinecie lepiej sobie radziły te dzieci starsze. Natomiast dla młodszych taka nauka i dyscyplina, gdzie bardzo duży nacisk kładziono na właściwie taką samodyscyplinę, było to za trudne. One bardzo chciały się spotykać z rówieśnikami i nie wiem właśnie, czy ten wiek taki wczesnoszkolny to byłby akurat ten wiek, kiedy należałoby dać możliwość, czy w ogóle wprowadzić takie łączone bycie w szkole i naukę w domu. domu. Natomiast u tej starszej młodzieży oni dosyć tak się tutaj zdyscyplinowali i też nauczyli się właśnie tak panować i organizować sobie tą naukę i tą pracę w domu, więc być może dla tych dzieci byłaby to fajna opcja. No niewątpliwie tutaj myślę, że zastawiam pole nauczycielom, edukatorom do zastanowienia się i uwzględnienia, bo też myślę, że sporo z nich dostało takie informacje od uczniów i nawet gotowe pomysły z tego, co wiem, jak młodzież i dzieci chcieliby, żeby to wyglądało. Niewątpliwie dzieci uważają, a nawet wyrażają złość i taką frustrację, że były przeciążone w okresie pandemii nauką, że czasami miały sytuacje bardzo stresujące wśród rodzin, chorujących bliskich, a ciągle były jakoś oceniane, dopytywane o drabianki, o uczestnictwo w lekcjach i tak dalej, co wydawało im się bardzo nieadekwatne w stosunku do tego, co przeżywały i co działo się w ich najbliższym otoczeniu. I za to mają dzieci pretensje i złość. Więc myślę, że w ogóle powrót do szkoły i kontakt z nauczycielami, taki fizyczny, bezpośredni, to jest moment na to, żeby porozmawiać o tym z dziećmi i żeby nie udawać, że tego nie było i wysłuchać, jakie emocje oni mają i ewentualnie jakie żale i propozycje do wdrożenia w edukacji.
Rzeczywiście to jest bardzo dobry pomysł, bo tak zastanawiałam się przed naszą rozmową, czy tę sytuację, którą przeżywały dzieci, ale też my wszyscy, nie należy rozpatrywać w kategorii ekstremalnej. Często słyszeliśmy takie porównania, że jesteśmy na wojnie z wirusem. No dość mocne i myślę, że dla ludzi, którzy przeżyli wojnę, może trochę nadmiarowe, ale czy to może zostawić trwały ślad w psychice dziecka, jeżeli dziecko tego nie przepracuje, jeżeli nie ma wsparcia psychologicznego, czy takiego dość mądrego, empatycznego rodzica?
No tutaj wskazywałabym na to, żeby obserwować dzieci. Myślę tutaj o nauczycielach, o bliskich, o rodzicach, bo każde dziecko radziło sobie w inny sposób. Część dzieci właśnie, która doświadczyła dobrego wsparcia i od strony nauczycieli, i rówieśników, i rodziny, poradziła sobie w sposób całkiem taki adaptacyjny i stosowny. Natomiast może być taka grupa dzieci, która będzie wymagała po prostu opieki takiej psychologicznej, terapeutycznej i myślę, że stąd właśnie te przepełnione gabinety psychoterapeutów dziecięcych, więc bardzo tutaj dziękuję za czujność właśnie otoczeniu. I może być tak, nawet w ankiecie, o której Pani wspomniała na początku naszej rozmowy, no widoczny jest taki ślad, dlatego że dzieci dawniej marzyły sobie o jakichś takich wynalazkach, bardziej bym powiedziała, jakichś kosmicznych, takich w cudzysłowie odlotowych. Natomiast w tym roku, no, w tej ankiecie dzieci wskazały głównie na takie wynalazki dotyczące w ogóle ratowania zdrowia, dbania o bezpieczeństwo, takie medyczne społeczeństwa. Tego nie było w latach wcześniejszych. I też mam takie wrażenie, że w ogóle ten temat dotyczący przyszłości, jak będzie wyglądała ta przyszłość za 100 lat, to był takim swoistym wentylem bezpieczeństwa dla tych twórców, nawet tych historii, tej ankiety, który pomógł jakby w taki bezpieczny sposób popodróżować wyobraźni i zastanowić się właśnie, co zrobić i jak to będzie dalej w przyszłości wyglądało. Więc tutaj takie świadome odpowiedzi były dzieci i bardzo dużo rzeczy dotyczących zdrowia, nawet łącznie z tym, że takie dzieci marzyły o tym, żeby były w końcu wymyślone latające karetki, albo żeby były drukarki, które będą w stanie dodrukować narządy wewnętrzne. Takiego akcentu na zdrowie i na bezpieczeństwo takie medyczne we wcześniejszych latach, na przykład w ankietach czy w gabinecie, nie słyszeliśmy. Więc ta koncentracja na zdrowiu zdecydowanie wzmogła.
Ja przypomnę, że ankieta zatytułowana jest Świat za 100 lat. Została przeprowadzona w kwietniu tego roku, także wyniki są naprawdę bardzo świeże. 4023 uczniów szkół podstawowych z całej Polski wzięło w tej ankiecie udział, w tym konkursie literackim. I tak jak pani powiedziała, dla 42% uczestników ankiety największym wyzwaniem będzie opracowanie lekarstw na groźne choroby. Na drugim miejscu znalazła się ochrona ginących gatunków zwierząt i roślin, a na trzecim zatrzymanie zmian klimatycznych. Wydaje się, że to są bardzo świadome i bardzo dojrzałe odpowiedzi, takie trochę jakby na wyrost.
Też tak przeglądając właśnie odpowiedzi dzieci, zwróciło moją uwagę właśnie takie świadome podejście do przyszłości, ale też do takiej współodpowiedzialności społecznej za właśnie postawy takie prozdrowotne, ale też te ekologiczne. No przeciekawe pomysły miały dzieci, też związane te z takim dbaniem o ekologię. dzieci uważały, że w ogóle takim głównym wyzwaniem społecznym będzie takie wyzwanie dotyczące pozbywania się śmieci na przykład i plastiku. I wśród tych pomysłów dziecięcych pojawiały się takie maszyny do przerabiania śmieci na źródła energii albo jakieś tworzenie takich małych czarnych dziur, które będą pochłaniały odpady. I równie ważne też według tych odpowiedzi było wynalezienie sposobu na przykład na oczyszczanie oceanów, mórz i powietrza. Więc wydaje mi się, że ta świadomość dzieci, że czasami może też nam dorosłym wydawać się, że dzieci są obok jakichś zjawisk takich społecznych, natomiast one bardzo trafnie i bardzo empatycznie wskazują takie wręcz, myślę, no można powiedzieć, takie marzenia czy takie pomysły na to, żeby reformować pewne po prostu obszary, więc są niezwykle świadome. Uczniowie też wskazywali na to, że w ogóle według nich jest jakaś konieczna rewolucja w sposobie leczenia i wskazywali bardzo dużo takich urządzeń do wykrywania chorób, uzdrawiania ludzi. Były to właśnie różnego rodzaju jakieś skanery do ciała, leczące łóżka i leczące kapsuły. Pojawiły się też takie w odpowiedziach dzieci substancje zapewniające na przykład długowieczność czy wynalazek na nieśmiertelność. Więc wygląda na to, że bardzo uważnie przysłuchiwały się i obserwowały też temu, co się działo przez ostatni rok. Czasami bywa tak, że rodzice bardzo jakoś dużo mówią na ten temat i ekologii, i też właśnie zdrowia, szczególnie w okresie pandemii, słuchają różnych też wiadomości i często sobie nie zdają sprawy, jak bardzo aktywne są w myśleniu, w takim przeżywaniu dzieci, które wydaje się, że czasami, że nie są zainteresowane tym, co na przykład jest w domu mówione, czy na przykład programom, które są oglądane. I powiem Państwu, że też były takie badania, to już nie związane z tą naszą ankietą, o której mówimy, ale były badania, które pokazywały, że poziom lęku wzrastał u tych dzieci, które dużo oglądały właśnie wiadomości na temat koronawirusa, sytuacji dotyczącej ilości zachorowań i zgonów. Te dzieci zdecydowanie gorzej się czuły i poziom lęku był zdecydowanie wyższy, więc być może też ta ankieta jest trochę dla nas dorosłych takim może momentem zatrzymania i zastanowienia się, w jaki sposób my sobie też radzimy z różnymi trudnościami, bo jednak dzieci no, dają takie do myślenia, że są kalką tego troszeczkę, co i my dorośli przeżywamy. Więc myślę, że korelacja pomiędzy tym, jaki jest stan psychiczny dziecka w rodzinie, może być wysoka ze stanem psychicznym rodzica w tej samej rodzinie. Więc ważne jest też, żeby rodzice pamiętali, że oprócz na przykład zmartwień, niepokoi, żeby też wskazywać dzieciom jakieś możliwości no, zadbania o siebie, czy jakoś redukowania napięcia, które na pewno pojawia się w tym momencie.
Myślę sobie, że też takim słowem, które pojawiało się w ostatnim czasie, mniej więcej tak od stycznia tego roku, jest słowo szczepionka i to się odbiło w tych ankietach, bo według 1/4 ankietowanych dzieci najważniejsze dla ludzkości będą wynalazki związane z ochroną zdrowia, to już wiemy, i aż 64% wskazań z tej kategorii dotyczy powstania leku lub szczepionki na wszystkie możliwe choroby. Więc jakby to marzenie o szczepionce, czy taka chęć, żeby taka szczepionka się pojawiła. Ja myślę, że to należy interpretować w ten sposób. Nie chcemy już koronawirusa, nie chcemy też innych chorób, bo zdaliśmy sobie sprawę, jakie zagrożenie, jakie ograniczenie również wolności to spowodowało i my nie chcemy żyć w takim świecie, tak?
Zdecydowanie dzieci, no też tak jak myślę dorośli, zostały tą sytuacją zaskoczone. I też takie poczucie braku wpływu, nieprzewidywalności, no myślę, że jest wysoce frustrujące i że dzieci chciałyby już odpocząć i zredukować to napięcie. I bardzo często właśnie w gabinecie mówią, że one właściwie mają poczucie takiego utraty roku z życia. Mówią o takich wydarzeniach, które miały być ważne w tym roku dla nich. Czasami to są matury, czasami to są egzaminy, bale maturalne, czy urodziny, które do tej pory dzieci wyprawiały, czy już nie mówię o tych tak ważnych dla młodzieży 18 urodzinach i imprezach związanych z tym własnych, ale też swoich przyjaciół. Dzieci po prostu chcą ten rok sobie, że tak powiem, odbić, chciałyby go jakoś odzyskać. I takie zniecierpliwienie i taka frustracja związana z tym stanem i przedłużającym się okresem właśnie tej izolacji no jest wysoka, więc ten moment troszeczkę teraz myślę poluzowania czy możliwości spotkania się stacjonarnie w szkole ze znajomymi, to też będzie taki moment trochę takiego oddechu, aczkolwiek tak jak mówiłyśmy wcześniej, że przygotowanie się do powrotu też bywa momentem bardzo dużych emocji i niekoniecznie pozytywnych.
Ja odwołam się tutaj do jednej wypowiedzi, która na pewno na tle wszystkich zebranych ankiet w jakiś sposób się wyróżnia, pisze Jakub Abramowicz w swoim wypracowaniu, uczeń jednej ze szkół, w taki sposób. Ważniejszy niż wynalazek jest człowiek. Uważam, że żaden wynalazek nie jest w stanie odmienić naszej przyszłości. Jesteśmy kowalami własnego losu. To jedynie od nas zależy, jak wyglądać będzie jutro. Tak jakby się trochę czuło rękę dorosłego, aczkolwiek być może młody człowiek sam rzeczywiście ma taką refleksję i w ten sposób się wypowiedział. To zastanawiające i ciekawe. Nie żaden wynalazek, nie latanie w kosmos, tylko my tu i teraz możemy coś zdziałać.
Tak, powiem, że ta wypowiedź zrobiła wrażenie i na komisji, i też na mnie. No bardzo taka poważna i dojrzała jest faktycznie odpowiedź chłopca. Taka właściwie wskazująca na intensywne takie skoncentrowanie na podejściu własnej odpowiedzialności, na takiej kontroli wewnętrznej, ale też pomyślałam sobie o tym, że w ogóle może to dla dziecka też być takie dosyć obciążające myślenie. I być może też warto rozmawiać, może to jest też taki moment pandemii, żeby rozmawiać też o takiej społecznej odpowiedzialności, prawda? I też o takich czynnikach zewnętrznych, że pandemia też okazała się takim stanem, który pokazał, że wynalazki i współdziałanie mogą być również ratujące zdrowie, a nawet życie, bo też dzieci tak czasami w sposób taki nadmierny albo wręcz perfekcyjny czują się odpowiedzialne i z jednej strony możemy powiedzieć to bardzo świadome i cenne, ale z drugiej strony jeszcze w tym okresie dziecięcym to może być na barki dziecka zbyt odpowiedzialne i zbyt poważne, więc warto też rozmawiać z dziećmi, co tak naprawdę ma wpływ, bo to też myślę może się czasami odnosić do wpływu na oceny w szkole, że dzieci bardzo często nadmiernie przeżywają te oceny i to też jest powodem wielu różnych takich trudności emocjonalnych, ale wiadomo, że na te oceny również oprócz tylko nauczenia się i własnej odpowiedzialności czasami mają wpływ zwyczajne czynniki zewnętrzne i myślę sobie tutaj, że i pogoda wpływa na to, jaką mamy kondycję i wyspanie, czy się wyspaliśmy, czy jesteśmy właśnie dobrze gotowi koncentrować się, a czasami jakieś nawet zwykłe czynniki rozpraszające w trakcie udzielania odpowiedzi ustnej, czy jakiegoś sprawdzianu, dbania o tą ocenę. Więc ja też w gabinecie mam czasami takie osoby, które wręcz muszę zachęcać do tego, żeby brały pod uwagę inne czynniki zewnętrzne, nie tylko własną odpowiedzialność, bo dzieci mają obecnie też nawet bym powiedziała trochę taką tendencję do takiego przejmowania nadmiernej odpowiedzialności. A trzeba pamiętać, że to są tylko dzieci. Ale na pewno jest to odpowiedź, która no, pobudza nas i też robi na nas wrażenie dorosłych, bo myślę, że nie jeden dorosły może nie pokusiłby się o takie zdanie, bo jest to zdanie no, niezwykle odpowiedzialne.
W takim razie bądźmy czujni i już zupełnie na zakończenie, czy dzieci z optymizmem mimo wszystko patrzą w przyszłość?
Tak, i to jest bardzo optymistyczne, że dzieci patrzą z optymizmem. Dzieci uważają, że ogólnie ludzie za 100 lat będą bardziej szczęśliwi niż obecnie. To tak troszeczkę jakby nam chciały powiedzieć, że no każdy kryzys ma być może po sobie jakąś tęczę, czy może nastąpić w ogóle lepsze jutro na przykład. Więc pozytywnie myślą, ale też wskazują w ogóle bardzo, że w przyszłości powinniśmy zwrócić uwagę na relacje, na okazywanie sobie uczuć, na bezpośredni kontakt ze sobą. Nawet, co ciekawe, miały taki pomysł dzieci, żeby wymyślić taką maszynę, która będzie odpowiedzialna za możliwość zobaczenia na 10 metrów, wyczucia, czy ktoś nas kocha. Dzieci planowały na przykład wykryć taki automat do wyciszania hejtu, czy w ogóle głupoty. Zachęcają do takiego tworzenia elektronicznego sumienia, pochłaniacza niepotrzebnych obowiązków. Czyli też mówią, że będzie lepiej, będzie przyjemniej i szczęśliwiej, ale wskazują, że mamy tutaj sporo pracy i że właśnie w jednostce i w społeczeństwie taka odpowiedzialność. Ale to faktycznie napawa optymizmem, że będzie lepsze jutro.
W takim razie pracujmy nad tą niezwykłą aplikacją Love Alarm, o której marzą dzieci. Bardzo dziękuję pani Anna Ressler, psychoterapeutka zajmująca się dziećmi i rodziną, była moim gościem. Julia Baranowska zrealizowała program, Iwona Dębska. Wszystkiego dobrego, zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.